Jak zwykle w piątkowy wieczór audycja Szukając Słowa Bożego, a zatem przysłuchujemy się tym czytaniom, które będziemy mieli okazję usłyszeć także w najbliższą niedzielę w naszych kościołach. Bardzo serdecznie witam biblistę, ojca doktora Krzysztofa Bielińskiego, rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, który dzisiaj pomoże nam Słowo Boże zgłębić. Szczęść Boże, Ojcze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dziękuję ojcu redaktorowi za bardzo życzliwe i ciepłe przywitanie w tej popołudniowej audycji Szukając Słowa Bożego. Cieszę się, drodzy Państwo, że razem z Państwem dzisiaj tego wieczoru, wykorzystując najnowocześniejszą technikę, możemy w najlepszym celu posługiwać się tą techniką, a tym najlepszym celem jest wsłuchiwanie się w Słowo Boże. I dzisiaj wsłuchiwać się będziemy już w czytania 23 niedzieli okresu zwykłego w roku C. Te czytania, których będziemy słychać w najbliższą niedzielę w naszych kościołach, ale ta audycja pomaga nam pogłębić rozumienie Bożego Słowa po to, żeby tym Bożym Słowem w codzienności naszego życia dobrze żyć, to znaczy, żeby zrozumieć, co Pan Bóg do nas mówi, co Pan Bóg mówi, abyśmy to, co Pan Bóg do nas mówi, mogli wprowadzać w nasze konkretne życie. Najpierw trzeba zrozumieć to, co Bóg mówi i jak Bóg mówi, treść Bożego objawienia, aby to objawienie przekazywane nam w Kościele i przez Kościół wprowadzać w nasze codzienne chrześcijańskie życie. I już teraz zapraszam serdecznie Państwa do krótkiej wspólnej modlitwy o Ducha Świętego, o Jego światło, które zawsze nam jest potrzebne, kiedy pochylamy się nad Słowem, które jest Słowem Pana Boga. W tym Słowie jest obecny Duch Święty i chcemy prosić Ducha Świętego, aby głębie tego Bożego Słowa w naszym wspólnym zaczytywaniu się w to Słowo nam teraz Pan Bóg objawił. Ale potrzebny nam jest jeszcze jeden dar Ducha Świętego. Zawsze wtedy, kiedy pochylamy się nad Bożym Słowem, potrzebne nam jest serce, które jest chłonne na przyjęcie Bożego Słowa. I także o ten dar prosimy Ducha Świętego, ażeby otworzył nasze serca, to znaczy nas, na przyjęcie z wiarą tego Bożego Słowa, które dzisiaj chcemy razem z całym Kościołem czytać, aby wprowadzać je w życie. A będzie to Słowo o bardzo ważnych rzeczach, o mądrości, którą mamy dzięki Bożemu Słowu, mądrości, która powinna być zastosowana w naszej codzienności. Prośmy Ducha Świętego o to, by otworzył przed nami Słowo i nasze serca na Boże Słowo.
Thank you.
Już teraz bardzo serdecznie zapraszam Państwa do sięgnięcia, jeżeli tylko macie taką możliwość, w tej audycji po własną księgę Pisma Świętego. I w tej księdze Pisma Świętego chcemy odnaleźć pierwsze czytanie z naszej liturgii niedzielnej. Będzie to czytanie z Księgi Mądrości. W Starym Testamencie musimy odszukać Księgę Mądrości i z tej księgi czytać będziemy z rozdziału 9, wersety od 13 do 18b, a więc 9 rozdział Księgi Mądrości i wersety od 13 do 18. Już teraz, drodzy Państwo, zapowiem, że czytać będziemy nasze teksty w trochę innej chronologii niż słuchać ich będziemy podczas niedzielnych czytań, dlatego że czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona uprzedzi nasza wspólna lektura Ewangelii świętego Łukasza. Dlatego że Ewangelie będą nam opowiadały o czasach i nauczaniu Jezusa, które to nauczanie stosować już będzie pierwszy Kościół w nauczaniu świętego Pawła i dlatego ta chronologia będzie nam łatwiejsza do zrozumienia przesłania całego słowa. A zatem sięgamy do Księgi Mądrości. I czytamy. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży, albo któż pojmie wolę Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski przybytek obciąża lotny umysł. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi. Z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką. A któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste, a ludzie poznali, co Tobie przyjemne, a wybawiła ich mądrość. Warto przypomnieć, Szanowni Państwo, Księga Mądrości, z której przeczytaliśmy nasz pierwszy fragment niedzielnych czytań, Księga Mądrości powstała w pierwszym wieku przed Chrystusem. Powstała w Aleksandrii, to znaczy w Egipcie, i powstała w klimacie, to jest ważna perspektywa, spotkania dwóch odmiennych religii, to znaczy monoteizmu judaistycznego, chodzi oczywiście o wiarę w jedynego i prawdziwego Boga, i spotkania politeizmu pogańskiego, to znaczy wiarę w wielu bogów i bożków. Ale ta księga wyrosła także ze spotkania dwóch kultur, żydowskiej i kultury helenistycznej. Po co to w ogóle przypominam? Atrakcyjność kultury greckiej stanowiła realne i codzienne zagrożenie dla ówczesnej wiary Izraelitów, dla ich religijnego światopoglądu. Księga Mądrości powstaje, to jest jej istotny cel, aby bronić wiary objawionej i aby tę wiarę przez Boga objawioną przybliżyć także poganom. Autor Księgi Mądrości uczy, że wierność wierze ojców jest prawdziwą mądrością życiową. Autor Księgi Mądrości wierzy i dzieli się tym swoim przekonaniem i swoją głęboką wiarą, że naród wybrany może się ostać jedynie wówczas, gdy zachowa wiarę w jedynego Boga i gdy zachowa moralność wynikającą z tej wiary. To, drodzy Państwo, moim zdaniem bardzo ważna perspektywa. Kontekst historyczny, który należy uwzględnić koniecznie, gdy dzisiaj sięgamy do tekstu Księgi Mądrości. Adresatami Księgi Mądrości są przede wszystkim Żydzi, to znaczy ludzie wierzący w jedynego i prawdziwego Boga, ale Żydzi, którzy są mieszkańcami diaspory egipskiej. Co to znaczy? Przypomnę, że diaspora, to greckie słowo, znaczy rozproszenie, a termin diaspora odnosi się do wygnania i emigracji z Żydów z Izraela do innych krajów. Adresaci, którzy byli rozproszeni, którzy mieszkali poza Palestyną, stale byli zagrożeni przez przenikanie obcej im cywilizacji. Stale byli zagrożeni na kształtowanie się przez tę odmienną cywilizację, odmienną od biblijnego światopoglądu. I autor Księgi Mądrości, mędrzec, chciałbym powiedzieć, chce swoich adresatów utwierdzić w przekonaniach religijnych, utwierdzić w przekonaniach moralnych przekazanych przez praojców na kartach Pisma Świętego. I jak to robi? Sięga po medium, jakim staje się słowo pisane. Poucza poprzez słowo. Słowem uczy mądrości. I nasze pierwsze czytanie jest fragmentem z 9 rozdziału Księgi Mądrości, który w całości, drodzy Państwo, stanowi modlitwę o dar mądrości. Tę modlitwę wypowiada nie kto inny, jak sam słynny król Salomon. Przypomnijmy, panował w X wieku przed Chrystusem. W nim, w Salomonie, tradycja biblijna widzi wzór niedościgniony prawdziwego mędrca. I ten prawdziwy mędrzec, Salomon, trzykrotnie zanosi do Boga w 9 właśnie rozdziale błaganie o mądrość. W 4 wersecie, poprzedzającym nasz tekst, czytamy: dajże mi mądrość, co dzieli tron z Tobą. W 10 wersecie czytamy: wyślij ją z niebios świętych, ześlij ją od tronu swej chwały. I w 17 wersecie, który jest naszym fragmentem: gdybyś nie dał mądrości, nie zesłał z wysoka świętego ducha swego. Autor fragmentu Księgi Mądrości, który rozważamy, pokazuje, że człowiek o własnych siłach, to znaczy bez pouczenia przez mądrość, to znaczy bez pouczenia przez samego Boga, bez Bożego objawienia, mówimy, nie odgadnie, czego pragnie Pan Bóg. To znaczy nie zrozumie, jakie plany ma Bóg wobec świata, rzeczywistości stworzonej. Bo wiedza, mówi o tym w wersecie 16, wiedza człowieka, nasza wiedza, ogranicza się do tego, co dotykalne i ziemskie. I bez Ducha Bożego z wysokości, jak czytamy w wersecie 17, czyli bez specjalnego daru mądrości, nikt nie odczyta właściwie woli Bożej. To znaczy, tylko mądrość, jedynie ona prowadzi nas, ludzi, do odkrycia Bożych zamiarów. I ta mądrość staje się pośredniczką między Bogiem a człowiekiem. I właśnie, drodzy Państwo, ze względu na ten związek między Bogiem a człowiekiem, między boskością a człowieczeństwem, chrześcijanie od początku będą tę mądrość objawioną w Księdze Mądrości uważali za figurę Chrystusa, zapowiedź Chrystusa, w którym objawia się Ojciec i który przyszedł z nieba. Wspomniałem, że ten fragment z Księgi Mądrości jest modlitwą Salomona. Modlitwa króla Salomona okazała się skuteczna. Bóg odpowiedział na to wołanie Salomona, a przez Salomona na wołanie ludzkości. Mądrość wcieliła się w osobę Jezusa. Mądrość przyjęła ludzkie oblicze. Mądrość weszła w naszą ludzką historię. I za chwilę w drugim niedzielnym czytaniu z Ewangelii świętego Łukasza spotkamy Jezusa, nauczyciela mądrości. Wspomniany fragment drugi naszych niedzielnych czytań pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza. W tej Ewangelii chcielibyśmy odszukać rozdział 14 i czytamy z tego rozdziału wersety od 25 do 33. 14 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 25 do 33. Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc, nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. W Ewangelii spotykamy Jezusa, który znajduje się na drodze ku Jerozolimie, to znaczy jest w drodze ku wydarzeniom zbawczym, jakie w Jerozolimie się dokonają. One prowadzić będą przez krzyż na Golgocie. Spotykamy Jezusa, który otoczony jest, jak zaznacza ewangelista, przez wielki tłum. Jezus zwraca się do tego wielkiego tłumu, który idzie z Jezusem, który idzie za Jezusem, by Jezusa słuchać, by podglądać sposób życia Jezusa. Jezus zwraca się do nich i naucza. Ewangelista, wyraźnie używając słowa epistrefo, odwracać się do tyłu, podkreśla, że kiedy idzie się za Jezusem, to Jezus prowadzi. Pójście za Jezusem oznacza kroczenie Jego śladami. A więc uczeń to jest ten, który pozwala się Jezusowi prowadzić. I spotykamy dzisiaj w Ewangelii Jezusa, nauczyciela, który słowem mądrości wskazuje sposób życia tych, którzy chcą iść za Nim. I mamy wsłuchać się teraz w to nauczanie Jezusa, które jest nauczaniem o warunkach pójścia za Jezusem, a właściwie przypomnieniem o wymogach bycia Jego uczniem. Chciałbym zwrócić już na samym początku Państwa uwagę na cztery zasadnicze elementy tego dzisiejszego nauczania Jezusa. W wersetach od 25 do 27 Jezus wyjaśnia, co to znaczy iść za Nim. Innymi słowy, co oznacza być Jego uczniem, być Jego uczennicą. Jezus mówi, co jest konieczne, aby być Jego uczniem. I powie nam o konieczności tracenia dla Niego. To znaczy o stosunku ucznia do własnej rodziny, o rezygnacji. I przypomni w tym, co jest konieczne, aby być Jego uczniem, o wytrzymaniu, albo inaczej o znoszeniu trudności i cierpienia, o gotowości ponoszenia cierpień i trudów. W wersetach od 28 do 30, w tak zwanej przypowieści o budowaniu wieży, Jezus będzie ostrzegał swoich słuchaczy, ale także i nas, współczesnych Jego uczniów, przed pochopnymi krokami. Jezus będzie uczył mądrości budowania tego, co nazywa się być uczniem Jezusa, będzie uczył mądrości budowania swojej wiary. I w wersetach od 31 do 32 czytamy drugą krótką przypowieść, tym razem o wojnie pomiędzy dwoma królami. Znowu pouczenie, że pójście za Jezusem oznacza też iść wraz z Jezusem przeciwko przeciwnikowi Boga. I pouczenie, że należy to pójście przeciwko przeciwnikowi Boga czynić niezwykle mądrze i rozsądnie. I wszystko w tym nauczaniu dzisiejszym Jezusa kończy się wskazówką do wyrzeczenia i nauką o odpowiedzialności za bycie solą ziemi. Czytamy najpierw, Jezus informuje swoich słuchaczy, że nie wystarczy przyjść do mnie, to znaczy iść za mną. Konieczne jest, aby zerwać z własną przeszłością. Nie można, idąc za Jezusem, mieć podzielonego serca, które pociągane jest raz do przodu, raz do tyłu. Nie można służyć jednocześnie dwóm panom. Uczniowie muszą wybierać. Ale wybierać oznacza jednocześnie umieć tracić dla Jezusa. Przede wszystkim rozstawać się, odchodzić. Jezus używa w tym słowie, w swoim słowie słowa, które szokuje być może i oburza nas, bo mówi o tym, żeby mieć dokładnie w nienawiści ojca i matkę, siostrę i brata. Ewangelista święty Mateusz, kiedy będzie nam przypominał to słowo Jezusa, zajrzyjcie, drodzy Państwo, znajdziemy je w 10 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, w wersetach od 37 do 38, Mateusz posłuży się porównaniem. Mateusz będzie mówił, że konieczne jest, aby Chrystusa postawić ponad własną rodzinę i będzie mówił, że kto miłuje matkę i ojca bardziej niż mnie. Ale Łukasz posługuje się szokującym i oburzającym, wydawać by się mogło, słowem, kto nienawidzi Łukasz posługuje się kontrastem i przeciwstawieniem. W 12 rozdziale, 34 wersecie, trochę wcześniej, święty Łukasz zapisał te słowa Jezusa: bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Nienawidzieć oznacza opuścić. Nienawiść proponowana dziś przez Jezusa, tak to zauważa znany biblista profesor Ravasi, powinno się właściwie rozumieć. Jest to jeden ze sposobów wyrażania tego, czego Jezus często domagał się od swoich uczniów, a mianowicie jednoznacznego i radykalnego opowiedzenia się za Królestwem Bożym. Bez żadnych kompromisów, bez wahań, bez wymówek. I dodaje to słowo o niesieniu krzyża. Kto nie niesie, każdy, kto nie niesie swego krzyża, i tutaj chciałbym zwrócić Państwa uwagę na greckie słowo, które się pojawia w tym słowie Jezusa, batakso, ton stauron se auton, czyli nieść, dźwigać, znosić, wytrzymywać własny krzyż. Święty Paweł tak będzie używał tego słowa, kiedy definiować będzie chrześcijańską etykę, i słowo to będzie charakteryzowało wierzących w Chrystusa. Charakteryzowało samego Pawła i jego wytrzymywanie trudności, cierpień ze względu na Chrystusa. Co jest konieczne, aby być moim uczniem, pokazuje Jezus w tym słowie? Jest konieczne, aby stale, to znaczy każdego dnia nieść krzyż, to znaczy każdego dnia uczestniczyć w cierpieniu Jezusa. Jezus oczekuje tego od każdej kobiety i mężczyzny, którzy chcą iść za Nim. A zatem być Jego uczniem to pierwsza nauka, to podporządkować się Jego nauce. Być Jego uczniem to znaczy pozwolić się wykształcić i kształtować przez Jezusa. I aby przyjść i być Jego uczniem, należy dopuścić zerwanie, tracenie, zerwanie z naszym pochodzeniem, zerwanie z więzami czysto tylko ludzkimi. I w tym drugim obrazie i słowie, w którym Jezus mówi o budowaniu wieży. Ten czasownik budować pojawia się na początku i na końcu tej króciutkiej przypowieści o budowaniu wieży. A zatem człowiek w przypowieści, który decyduje budować wieżę, dysponuje pewną wolną przestrzenią, czasem, ale też i dysponuje koniecznymi materialnymi rzeczami, które potrzebne są do zbudowania zaplanowanej przez niego wieży. Ale proszę zauważyć, jest jeszcze coś trzeciego, czego nie powinien przeoczyć, i o tym podpowiada mądrość Jezusa. Powinien koniecznie zatrzymać się, obliczyć, oszacować składniki, które potrzebuje do zrealizowania swojego przedsięwzięcia. A zatem mądrość polega także na tym, aby przed rozpoczęciem działania spojrzeć w przyszłość. Budować to specyficznie ludzka umiejętność. Nie jedyna, ale bardzo znacząca. I Ewangelia, i Jezus dzisiaj w Ewangelii świętego Łukasza proponuje budowanie każdemu człowiekowi. Budowanie swojego bycia uczniem Jezusa. Budowanie swojej wiary. I teraz mamy jeszcze trzeci obraz. Tę drugą przypowieść. Przypowieść mówiącą o przypadku króla uwikłanego w wojnę. Jedyne rozsądne wyjście w wypadku jednoznacznej przewagi sił wroga to wysłanie posłańców, jak opowiada Jezus. To proszenie o warunki pokoju, to znaczy o stanie się poddanym tego, który ma większą siłę militarną i przewagę. I przykład odnosi się do mającej się odbyć bitwy dwóch armii. Ale król najpierw siada, jak budowniczy wcześniej, aby zasięgnąć rady, aby rozważyć, Greckie słowo, którego używa tutaj święty Łukasz, apostoł w swojej Ewangelii, to słowo, które mówi wyraźnie, że król zasiada, ale trochę inaczej niż budowniczy, bo król zasiada po to, aby zasięgnąć rady swoich doradców. A zatem drugi przykład jest trochę inny. Dobrze jest i trzeba, aby budowniczy przemyślił sprawę przed pierwszym wbiciem łopaty w ziemię, budując wieżę, ale trzeba też, aby doradzić się z doradcami, aby posłuchać mądrzejszych. I lekcja, której udziela Jezus, a nam także święty Łukasz, jest następująca. Kto chce wraz z Chrystusem iść przeciwko przeciwnikom Boga, musi czynić to mądrze. Siła bez wiedzy, siła bez mądrości jest na nic. A zatem wiara zakłada także zastanawianie się, roztropność i sięganie porady innych. I wreszcie ten dzisiejszy fragment Ewangelii świętego Łukasza, w której widzimy Jezusa przekazującego nam swoją mądrość w pójściu za Nim, to wskazówka do wyrzeczenia. Budowniczy z pierwszej przypowieści powinien policzyć najpierw pieniądze. Król z drugiej przypowieści powinien policzyć najpierw siłę swojego wojska. I aby ich naśladować, to należy uwolnić się także od fałszywych zabezpieczeń. Dobra, które tak niepokoją ewangelistę świętego Łukasza, to fałszywe zabezpieczenia. O nich już mówił na łamach swojej Ewangelii. Musimy się z tymi fałszywymi zabezpieczeniami pożegnać. Od błogosławieństw, od szóstego rozdziału, już święty Łukasz odkrywał przed swoimi czytelnikami niszczącą moc pieniędzy, fałszywego zaufania. Na zakończenie opowiadania o głupim bogaczu z 12 rozdziału 21 werset przeciwstawił bycie bogatym przed Bogiem z byciem bogatym dla siebie samego. A na zakończenie perykopy o troskach połączył w 12 także rozdziale 33 i 34 werset szukanie Królestwa Bożego z rezygnacją z posiadania. A zatem moc bycia uczniem Jezusa zależy od rezygnacji z mocy pieniądza, z siły pochodzenia, z wyposażenia w broń. Ale nie wystarczy stać się uczniem. To słowo Jezusa kończy się fragmentem, którego nie czytaliśmy. Fragmentem o tym, żeby być solą, która nie może zwietrzeć. Bo nie wystarczy stać się uczniem, ale potrzeba podejmować wysiłki, by pozostawać uczniem. I ten jest dobrym uczniem, kto zrozumiał, że trzeba obliczać swoje zasoby i inwestować je wszystkie w pójściu za Jezusem. Że trzeba umieć tracić swoich bliskich, siebie, swoje posiadanie. Że trzeba przygotować się na cierpienie, niosąc krzyż każdego dnia na nowo. I kto jest zdolny być takim uczniem, ten zrozumiał mądrość Jezusa i Ewangelii. Zapraszam już do lektury trzeciego fragmentu niedzielnych czytań. Będzie to fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filemona. Odszukajmy wersety od 9b do 10 i czytamy także wersety od 12 do 17. List świętego Pawła Apostoła do Filemona. 9 werset do 10 i 12 do 17. Najdroższy, jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa, proszę Cię za moim dzieckiem, za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego Ci odsyłam. Ty zaś Jego, to jest serce moje, przyjmij do domu. Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast Ciebie oddawał mi usługi w kajdanach noszonych dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem niczego nie czynić bez Twojej zgody, aby dobry Twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. Może bowiem po to oddalił się od Ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. Takim jest on zwłaszcza dla mnie. Ileż bardziej dla Ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu. Jeśli więc poczuwasz się do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie. List do Filemona należy do najmniejszych objętościowo pism Nowego Testamentu. Święty Paweł adresuje go do swojego przyjaciela, Filemona. W czasie pisania Paweł znajdował się w więzieniu, a właściwie z punktu widzenia współczesnej praktyki penitencjarnej w surowym areszcie śledczym. Podstawowym celem napisania listu do Filemona była prośba apostoła w sprawie Onezyma. Onezym był niewolnikiem Filemona. Z pobieżnej nawet lektury krótkiego listu wynika wyraźnie, że Filemon był chrześcijaninem mocno zaangażowanym w życiu Kościoła. Nawiązując do treści Ewangelii świętego Łukasza, był wytrwałym budowniczym wspólnoty Kościoła. Nazwany jest w liście współpracownikiem Pawła i Tymoteusza. Onezym zaś, niewolnik w domu Filemona, do czasu spotkania ze świętym Pawłem apostołem prawie na pewno był poganinem. Onezym uciekł od Filemona i znalazł schronienie u świętego Pawła. Nie wiemy, z jakiego powodu Onezym opuścił dom, w którym dotąd przebywał. Nie wiemy, czy pomiędzy Filemonem a Onezymem zaistniał jakiś konflikt, a jeżeli tak, to na czym ów konflikt polegał. Nie wiemy, czy Onezym planował udać się do apostoła Pawła, czy też trafił do świętego Pawła apostoła zupełnie przypadkiem. A zatem sytuacja, w której list do Filemona powstał, nie jest łatwa dziś do rekonstrukcji. Czy gorliwemu chrześcijaninowi, jakim był Filemon, nie powinno było zależeć na tym, aby cała jego rodzina, za którą czuł się odpowiedzialny, należała do Chrystusa? Obecność poganina, niewolnika w domu, który najwyraźniej wcale nie miał zamiaru się nawracać, mogła narazić na szwank autorytet Filemona. Dodajmy, prawdopodobnie był wtedy zwierzchnikiem lokalnego kościoła gromadzącego się w jego domu. Filemon znał najprawdopodobniej słowa świętego Pawła, zapisane dla nas w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 6, wersetach od 14 do 17. Przeczytam kilka fragmentów. Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo, pisze tam święty Paweł. Jakaż jest wspólnota Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewierzącym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Przeto wyjdźcie spośród nich i odłączcie się od nich. Tak pisze święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Filemon znał najprawdopodobniej te słowa świętego Pawła. A zatem mógł po prostu chcieć pozbyć się pogańskiego niewolnika ze swego domu. I najprostszym rozwiązaniem było sprzedanie nieużytecznego z punktu widzenia wiary Onezyma. A za uzyskaną sumę Filemon mógł nabyć innego niewolnika, tym razem już chrześcijanina. Świętemu Pawłowi zależy na tym, by Filemon nie pozbywał się swego niewolnika, ale przyjął go do domu na zawsze, jako dar od Boga, jako prawdziwego członka rodziny, jako ukochanego w Chrystusie brata, jako żywy znak spełnienia się orędzia Ewangelii. Pawłowi zależało przede wszystkim na tym, by Onezym wzrastał w poznaniu i umiłowaniu Chrystusa. A dom gorliwego chrześcijanina Filemona stwarzał niewątpliwie dobre środowisko dla wzrostu wiary, nowo zaszczepionej w sercu Onezyma. Święty Paweł przeżywa radość z nawrócenia Onezyma. Ktoś, kto określa siebie słowem, a czyni to święty Paweł w naszym fragmencie, prezbytes, to znaczy stary człowiek, nie oczekuje już potomstwa. Tym bardziej, jeśli żyje jako nieżonaty, a na dodatek zamknięty w więzieniu. Ale nawet w takiej sytuacji ludzkiej niemocy, starość i uwięzienie działa stwórcza, życiodajna moc Boga. Bo Bóg sprawił, że wizyta Onezyma u apostoła świętego Pawła zakończyła się nie tylko jego mądrą mediacją z Filemonem, ale także szczerym nawróceniem się niewolnika. A zatem w skomplikowaną sytuację napięcia pomiędzy Filemonem a Onezymem w domowy problem zaingerował Bóg. Skąd ta pewność, że to jest ingerencja Pana Boga? Święty Paweł posługuje się tutaj taką formą czasownika aorystem, kiedy mówi o tym, że oddalił się, może stać za tym ludzka przyczyna, ale aoryst jest ten w stronie pasywnej. Odkrywamy tutaj tak zwane passivum divinum, czyli za tym działaniem stoi także zamysł i działanie samego Boga. Ingerencja Boga, którą dostrzega się w tym postępowaniu Onezyma poprzez wiarę. I apostoł w tym krótkim, osobistym liście do Filemona oczekuje od Filemona, by Onezymowi zapewnił w swoim domu status odpowiadający godności członka ludu Bożego. Onezym ma stać się dla Filemona umiłowanym bratem. Przeczytam jeszcze krótki komentarz do tego właśnie wydarzenia. List ten zawiera pouczający przykład wspaniałej chrześcijańskiej miłości. Paweł, prosząc Filemona, nie zwraca się z mocą, ani nie domaga się, jakby miał do tego prawo. Jednak przypomina własne prawa, by skłonić Filemona do wyrzeczenia się swoich, właśnie tak, jak uczynił Chrystus wobec Boga Ojca. Podobnie czyni Paweł wobec Filemona w interesie Onezyma. Drodzy Państwo, wysłuchaliśmy trzech niedzielnych czytań z pogłębionym komentarzem do tych czytań. W pierwszym czytaniu, przypomnę, autor Księgi Mądrości pokazuje nam mądrość, która pochodzi od Boga. Modli się o tę mądrość, otrzymuje tę mądrość. Przypomnę, w kontekście historycznie społecznym, gdzie zagrożona jest wiara i zagrożone jest życie moralne płynące z tej wiary. W Ewangelii Świętego Łukasza ewangelista pokazuje nam Jezusa, nauczyciela mądrości. I ten nauczyciel mądrości mówi, kto nie może być uczniem, kto nie umie tracić dla Jezusa, także więzy rodzinne, kto nie umie ponosić cierpienia i trudy dla Jezusa poprzez swoją codzienną wytrwałość, kto nie chce budować wytrwale, będąc realistą, kto nie chce walczyć mądrze i roztropnie z przeciwnikiem Królestwa Bożego i kto nie chce wiedzieć, że potrzeba wyrzeczenia, zostawienia fałszywych zabezpieczeń. Nie wystarczy stać się uczniem, trzeba pozostać uczniem pośród trudności. I święty Paweł w tym doświadczeniu z Filemonem i Onezymem uczy, jak w praktyce trudnych sytuacji codziennych tracić, wyrzekać się, zostawiając miejsce na działanie Pana Boga. I już teraz chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do współtworzenia naszej audycji. Przypomnę, że w audycji Szukając Słowa Bożego dzielimy się własnym doświadczeniem z odkrycia głębi tego słowa, a zatem dzielimy się tym, co stało się dla mnie nowym zrozumieniem jeszcze głębszym Bożego objawienia i mojego chrześcijańskiego życia. Dzielimy się też osobistym doświadczeniem z Panem Bogiem. Prosimy o to, by na antenie nie pouczać innych, a dzielić się swoim własnym doświadczeniem na kanwie właśnie medytowanych tekstów biblijnych.
Numery telefonów do naszego studia 655 23 55, numer dla słuchaczy z Polski Północnej do Łodzi włącznie, 655 23 56 Polski Południowej oraz 655 23 33 lub 66 dla słuchaczy z zagranicy. W naszym studiu ojciec dr Krzysztof Bieliński, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, biblista, który pomaga nam w zgłębianiu Bożego Słowa. Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony kłania się Milena z Barlinka, z Zachodniopomorskiego. Chciałbym podziękować ojcu za wyjaśnienie realiów pisania listu do Filemona, dlatego że czytając Pismo Święte zastanawiałam się szerzej nad właśnie tą sytuacją, nad tym, że tą troską o Onezyma. Dlaczego? Dlatego, że sama doświadczyłam podczas takiego mojego nawracania się właśnie takiej troski ze strony, można powiedzieć, na nasze czasy w moim życiu takiego Pawła, takiej mojej przyjaciółki, która nie mogąc w pełni być ze mną, czy na co dzień pomagać mi w takim nawracaniu się, gdyż miałam problemy z kontaktami z niewłaściwymi ludźmi, z sektą. Również jak Paweł zwróciła się o pomoc do jeszcze jednej osoby, czyli tutaj można powiedzieć Filemona, i jakby mogłam się na własne oczy przekonać, jak właśnie działa takie też bezinteresowne pomaganie, taka troska. Pomimo tego, że Paweł nie mógł nic zdziałać w sensie takim realnym, żeby wspierać Onezyma, gdyż Paweł był więziony, to postarał się o taką pomoc ze strony innych ludzi. No i to jest dla mnie, proszę ojców, taka lekcja, żeby też, jeżeli ja nie mogę nic w danej chwili zdziałać, to przy prośbie o Ducha Świętego też szukać, przy pomocy Ducha Świętego szukać osób, które mogłyby też w danej sytuacji kolejnej osobie, której ja chcę pomóc, a nie mogę w tym momencie, żeby inne osoby też pomagały. I to takie moje tutaj zdanie. Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Mileno, z ogromną radością słuchałem tego doświadczenia i tego świadectwa pani, dlatego że ono rzeczywiście fantastycznie pokazuje to dzisiejsze słowo, jak ono realizuje się, to Boże Słowo i to działanie mądrości Pana Boga w naszym życiu. Zatem ta troska świętego Pawła o to, ażeby Onezym po swoim nawróceniu, to znaczy po spotkaniu Pana Jezusa, po stanięciu po stronie Pana Jezusa, to znaczy uwierzeniu Jezusowi, żeby Onezym znalazł właściwe środowisko do wzrostu swojej wiary w Jezusa. Ta wiara ma wzrosnąć dokładnie do tych cech, o których w Ewangelii Świętego Łukasza dzisiaj mówi Jezus, do tych wszystkich cech, na którymi możemy się jeszcze zatrzymać, ale potrzebne jest ku temu właściwe środowisko. Ciekawa bardzo rzecz. Święty Paweł ma w tym liście do Filemona też osobistą troskę, że to dziecko zrodzone w wierze, Onezym jest mu tak drogi i tak byłby przydatny, ale nie zatrzymuje go dla siebie. Oddaje go tej wspólnocie Kościoła, żeby tam wzrastać. A zatem także i ten element, który pani podkreśliła, za to bardzo dziękuję, że potrzeba właściwego środowiska do wzrostu wiary. Takiego środowiska, jaką jest wspólnota Kościoła, a zatem też inaczej patrząc, to co pani mówiła jako swoje negatywne doświadczenie, bardzo subtelnie, delikatnie, nie wchodząc w szczegóły, że istnieją środowiska, w których nie będzie wzrastać wiara, w której wiara się nie zrodzi, w której wiara się nie rozwinie, a zatem potrzeba takich świętych Pawłów, jak pani powiedziała i dzisiaj, prawdziwych uczniów i uczennic Jezusa, którzy żyją już według wymagań tych konsekwentnych Jezusowych, o których mówi Ewangelia Świętego Łukasza dzisiaj, którzy będą pomagać ludziom w odnalezieniu Jezusa. Za to świadectwo i za to takie całościowe ujęcie. Bardzo pani dziękuję.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Bardzo dziękuję za naukę. Chciałam powiedzieć, że taka myśl przyszła podczas słuchania słów świętej Ewangelii. Jan Paweł II na spotkaniu z światem, społecznością katolickiego uniwersytetu, mocno zaakcentował właśnie te wymagania Jezusa względem swoich uczniów. Mnie to wtedy tak uderzyło, bo powiedział, że właśnie jego to zaimponowało, że Jezus stawia wymagania. Skoro świat, prawda, lekceważy sobie naukę Jezusa, Boga, istnienie i dążenie do zbawienia, więc on jako młody chłopiec odczytał i wtedy zrozumiał te słowa, prawda, i stracił matkę i ojca, jednak szedł tą drogą prowadzoną przez Boga. I tak chciałam jeszcze tak poprosić o wyjaśnienie, bo nienawiść do rodziców, a mamy, prawda, czwarte przykazanie. Ojca i matkę
tak,
swoją.
Tak, tak.
I przypomniałam sobie jeszcze słowa w innym miejscu. Pan Jezus mówi o tym, że Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowy skłonić, prawda, więc nie ma przyjemności takich ziemskich dla Ducha Świętego, dla radości. I też, prawda, tam jeden z uczonych w piśmie mówi, ale że chce pójść pogrzebać swego ojca, prawda?
Tak.
Bo to chyba w Starym Testamencie należało do wypełnienia czwartego przykazania.
Oczywiście, tak.
A Pan Jezus tam tu nas uczy, żeby zostawić to już Bogu. I no właśnie w tym momencie jakoś tak utknęłam. Prosiłabym wyjaśnienia. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję Pani Krystyno. Także za to wskazanie na nauczyciela mądrości, jakim był, jest i pozostaje dla nas Jan Paweł II. Wielki Jan Paweł II, wielki Polak, wielki papież, kapłan, za to jego słowo, ale też i dzielenie się. Jan Paweł II, to pani podkreśliła, dzielił się swoim osobistym odkrywaniem Pana Boga. I nie, nie bał się mówić o swoim doświadczeniu z młodości przed autorytetami naukowymi tego świata, przed środowiskiem akademickim. W kuli bardzo dziękuję za to przypomnienie. Nie bał się mówić o wymaganiach, które stawia Jezus. I raz jeszcze może przypomnę to trochę niepokojące, i podkreśliłem to w krótkim komentarzu do tego słowa z Ewangelii, wydaje nam się nawet bulwersujące słowo Jezusa o nienawiści. I posłużę się tutaj autorytetem biblisty Roberta Vigano, który pisze tak. Proszę posłuchać. Nienawidzić najbliższych krewnych jest dość mockim wyrażeniem semickim, które należy w rzeczywistości rozumieć jako odpowiednik kochać mniej. Chociaż chodzi o hiperbolę, to znaczy przenośnie, to jednak jako taka posiada świadomie zamierzony ładunek przesadności. Jezus chciał wstrząsnąć uczniem, przestrzegając go przed niebezpieczeństwem, i to pisze ten sam profesor, idolatrii więzi rodzinnych, to znaczy ubóstwianiem więzi rodzinnych. Jezus chciał mocno wstrząsnąć, pokazując, że istnieje coś, co może stać się przeszkodą w postawieniu Boga na pierwszym i najważniejszym miejscu w swoim życiu. I o to właśnie chodzi. Że Bóg jest ważniejszy, i tutaj może nawiązując też do pani pytania, ale też i do pani trochę trudności, to właściwie na kanwie tego mocnego słowa Jezusa trzeba nam powiedzieć, że choć rodzina jest najwyższą wartością naturalną, to właśnie w tej dzisiejszej Ewangelii rodzina jest także wartością względną dla kogoś, kto wierzy w Boga, kto idzie za Jezusem, ponieważ absolutną wartością jest Bóg. I to jest nauka dzisiejsza z Ewangelii Świętego Łukasza, i to trudne słowo Jezusa w świadectwie Ewangelii Świętego Łukasza. A zatem raz jeszcze, wartością absolutną jest jedynie Bóg i więź z Bogiem. Nawet najpiękniejsza więź, jaką jest rodzina, najwyższa wartość naturalna, nie może być ponad tą absolutną wartością, jaką jest relacja z Bogiem. I to Jezus w pójściu za Nim chciał podkreślić. I myślę, przekłada się to potem bardzo realnie na nasze codzienne życie i na nasze doświadczenie. Ja spotykam w swoim doświadczeniu kapłańskim młodych ludzi, którzy wydaje się, bo my możemy tylko to oceniać po wnętrzu, nie mamy wglądu w serce młodego człowieka, ale wydaje się, że Bóg wzywa młodego człowieka czy młodą dziewczynę do pójścia w sposób radykalny i zdecydowany za Nim. I właśnie więź rodzinna często pozostaje przeszkodą, która utrudnia danie odpowiedzi Panu Bogu.
Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Przedziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Krzysztof chciał ojcu dyrektorowi bardzo serdecznie podziękować.
Szczęść Boże, Panie Krzysztofie.
Za to przygotowanie nas. Pamiętam to nasze wspaniałe ostatnie spotkanie do tej niedzieli kolejnej w naszym życiu. I tam tacy, taki szczegół, no pozorny tak. Szczegół, ale dziękuję bardzo, że to jest tylko szczegół. Zwrócił moją uwagę na początku dotyczący tego pierwszego tam czytania, gdzie ojciec właśnie mówił, tam padło takie zdanie, nie, że mądrość Boża odsłania zamysł Boży. I wtedy mi się przypomniało właśnie, że to jest to cudowne greckie sofia. Prawda? To nie jest mądrość jakakolwiek, tylko to jest to sofiare, to jest to sofio, które widzimy na freskach Michała Anioła. Jest to tchnienie, które jest tchnieniem Boga, który stwarza, który ciągle jest w tym akcie stwórczym do końca historii świata, do końca historii zbawienia. To jest to, bym tak powiedział, no onomatopoeicznym, to sofiare, to jest to sofiare, które właśnie jest dziełem, jest wynikiem właśnie Bożej mądrości i które ostatecznie jest tą Bożą opatrznością. miłością. Bo przecież ona jest ciągle dla nas taka, taka niezbędna, żebyśmy te drogi Boże mogli właściwie no, realizować, wykonywać. Więc to jest cudowne. Właśnie Michał Anioł fantastycznie to właśnie tam w tej scenie stworzenia Sofia, no, to są rzeczy cudowne, wspaniałe, Bóg zapłać, ale to jest pierwsze, ale takie wielkie i takie święte i takie ważne, żebyśmy pamiętali. Dlatego pamiętam zawsze, jak były te cudowne celebracje z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, to przecież myśmy tam zawsze tak czekali, jak ten diakon po grecku tam śpiewał Sofia, a ja mówię do mojej z córki Zosi, mówię: Zosiu, tam diakon przywołuje, żebyś ty już więcej nie spała, bo ciągle jesteś przywoływana
tak,
do
tak,
życia.
Panie Krzysztofie, a poza tym słynna świątynia chyba w Konstantynopolu, prawda?
Hagia Sofia,
którą często tłumaczy się jako Święta Zofia, ale to jest Kościół Świętej Bożej Mądrości.
Boże Mądrości. Nie jakiekolwiek, bo to nie jest jakakolwiek mądrość, to jest Boża Mądrość.
Panie Krzysztofie, bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję Ojcu, cudownie. Bardzo przeżyłem i muszę powiedzieć, że się wzruszyłem tym, co Ojciec powiedział i za to bardzo dziękuję i życzę, żeby ta niedziela była przez nas przeżytą tak głęboko, naprawdę jak gdyby była pierwszą, jedyną i ostatnią. Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica, niepokalana
społeczeństwa, nieustającej
pomocy.
Dziękujemy, a przy okazji tego słowa Pana Krzysztofa chciałbym może raz jeszcze podkreślić, że to pierwsze czytanie z Księgi Mądrości. Dla mnie bardzo ważny jest kontekst tej księgi, o którym wspomniałem na początku, a zatem księga pisana w sytuacji społeczno-kulturowej, gdzie wiara jest zagrożona. I na to zagrożenie wiary ówcześni wierzący, Żydzi, otrzymują słowo Pana Boga. Otrzymują słowo Boże, czyli słuchają Bożego Słowa, które ma być im drogowskazem i światłem na tę trudną sytuację, w której mogą i zagrożona jest ich wiara, czyli właściwie ich zbawienie. I widzimy w Ewangelii Świętego Łukasza Jezus, nauczyciel mądrego życia tych, którzy poszli za Nim, i święty Paweł Apostoł, który dał się porwać Jezusowi, który dał się uformować Panu Jezusowi, także w tym doświadczeniu, że z Jezusem idzie nawet do więzienia dla Jezusa i Ewangelii i jest radością dla Niego uczestniczyć też w tym doświadczeniu cierpienia Jezusa, i święty Paweł, którego to życie z Jezusem także w więzieniu owocuje, bo Jezus poprzez spotkanie ze świętym Pawłem nawraca niewolnika, którego długi czas nie mógł nawrócić, w swoim pobożnym domu rodzinnym Filemon.
Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Olsztyna tu. Pan Jezus pokazał, jak umarł na krzyżu, co jest najważniejsze w życiu człowieka, że za pewne sprawy trzeba oddać życie, a On jako Zbawiciel oddał te życie, byśmy my je mieli w obfitości. I tu poucza nas wielokrotnie o tym, że trzeba nieść krzyż, który nas spotka, liczyć swoje siły na zamiary, ale i nie można uciekać od krzyża, który człowieka spotka. To mogą być jakieś, powiedzmy, ciężary, doświadczenia osobiste. Ewentualnie mogą być to też krzyże, które przypadają na jakieś narody za pewne czyny, które się robi w Piśmie Świętym, jak Pan Bóg poucza przez wszystkich proroków, nieszczęścia, jakie spadają na narody, na człowieka osobiście, ale i na całe narody, są wynikiem tych grzechów, można powiedzieć, nietrzymania się Bożej prawdy, Bożej nauki, i za te wszystkie odstępstwa, niewierności, za wyuzdanie, za nietrzymanie się Bożych przykazań, za to, że ktoś uciska jeden drugiego, pomimo to, że powinien go uwolnić, a nie uciskać jako niewolnik. To, że ludzie, często się przewija w Piśmie Świętym, gonią za zyskiem, co i trzymało przywódców zarówno duchowych, jak i politycznych w ryzach. Szatan ich kusił, żeby na wszystkie różne sposoby wyciskać z ludzi, co tylko jest możliwe, i taki krzyż, jak spadnie na ludzi, oni nie potrafią się z niego wyzwolić, to ciężkie przychodzą czasy na taki naród i zostaje on, można powiedzieć, biczowany karą Bożą, takim gniewem Bożym. I czas by było, żeby no, Polska się obudziła. Ta intronizacja, dzisiaj jest pierwszy piątek, doszła, przyszła przez tą Polskę. No niestety ja tego nie zrobię, świeccy też nie...
Tak, mamy kłopoty.
Coś z telefonem.
Tak, panie Andrzeju, dziękuję bardzo. Myślę, że to jest ważne, też podkreślone przez pana teraz w tym świadectwie, czy w tym słowie, że naśladowanie Jezusa to jest poważna decyzja, czy potrafię być gotowym wyrzec się wszystkiego, aby budować swoje chrześcijańskie powołanie, aby stawać po stronie Jezusa i przystąpić razem z Jezusem do walki z siłami zła, zdawszy sobie dokładnie sprawę z tego, że jedynie mądrość Boga, siła Pana Boga, a nie nasz nawet ludzki spryt. I to jest to ostatnie taka wątpliwość i to pytanie, które wybrzmiało w pana słowie, że no ja nie jestem w stanie, my nie jesteśmy w stanie bez Pana Boga, ale Pan Bóg jest w stanie. I myślę, proszę zauważyć, wracamy do tekstu Ewangelii Świętego Łukasza, znajdujemy się w kontekście, historycznym kontekście drogi Pana Jezusa do Jerozolimy. To znaczy Jezus w drodze do Jerozolimy, gdzie dokona się Jego dzieło zbawcze, czyli Jego śmierć na krzyżu, odkupieńcza, zbawcza śmierć na krzyżu, Jezus naucza. Jezus oddał wszystkie swoje siły przez lata publicznej działalności, by Kościół zgromadzić, by ten Kościół uformować, by stworzyć nowego człowieka. I widzimy dzisiaj tę miarę nowego człowieka, jakie cechy powinien mieć uczeń i ktoś, kto mówi wyraźnie, Jezus nie jest moim uczniem, jeżeli nie ma takich cech. To jest też bardzo mocne i ważne, myślę, dzisiaj dla nas chrześcijan XXI wieku słowo Jezusa, żeby tak zobaczyć, że Jezus ma odwagę i mówi odważnie. Nie może być moim uczniem ktoś, kto nie ma takiej postawy. To jest ważne słowo. Jezus formuje uczniów, robi wszystko, ale tak naprawdę, i to jest siła naszej wiary, przemienił świat i człowieka. Nie przez nauczanie, ale przez swoją zbawczą mękę i śmierć na krzyżu, przez ten zbawczy czyn. I to gdzieś widzimy to doświadczenie, warto sobie o nim przypominać, także w doświadczeniu Filemona, Onezyma i świętego Pawła. Filemon nie był w stanie przemienić w swoim chrześcijańskim środowisku Onezyma. Onezyma. Onezym uciekł z domu Filemona i to Bóg sprawił, że spotkał świętego Pawła. I to Bóg poprzez spotkanie ze świętym Pawłem, ale to Bóg nawrócił serce Onezyma poprzez spotkanie też ze świadkiem, ale to Bóg nawraca serca. I myślę, że wracamy właśnie do tego. Najważniejszy pierwszy Bóg. I wiara w Boga, i oddanie się Bogu, i powierzenie się Bogu, i wracamy do kontekstu niedzieli, bo to te czytania będą czytane podczas Eucharystii, na którą zaprasza nas Jezus. A czym jest Eucharystia? Jest urzeczywistnieniem tej zbawczej męki, tego czynu Jezusa, na który zaproszeni jesteśmy wszyscy chrześcijanie, abyśmy w niedzielę stanęli przy ołtarzu z Jezusem i zaczerpnęli tej Bożej siły płynącej z ofiary Chrystusa. Stąd ważne jest słuchać Słowo Boże i karmić się tym Słowem i zdobywać tę mądrość, ale z drugiej strony to Słowo Boże musi nas podprowadzać i podprowadza nas pod doświadczenie mocy Pana Boga. Ona jest obecna w Bożym Słowie, ale też dlatego niedziela i dlatego Eucharystia w darze Eucharystii, którą sprawujemy i o tej mocy Boga, do której mamy dostęp w każdą niedzielę, to też musimy sobie w tym kontekście audycji, szukając Słowa Bożego, przypomnieć, bo audycja przygotowuje nas i podprowadza do niedzielnej Eucharystii, na której otrzymamy stół Słowa Bożego, pogłębionego dzięki tej audycji, wspólnym zastanawianiu się nad tekstami biblijnymi i dzięki waszym, drodzy radiosłuchacze, pięknym świadectwom, ale też Eucharystia, która jest zanurzeniem nas w doświadczenie tej łaski spływającej, mówiąc już tak, spływającej z doświadczenia czynu zbawczego Jezusa, w którym uczestniczymy podczas mszy świętej.
Podprowadzał rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej ojciec dr Krzysztof Bieliński. Ojcze, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w tym zgłębianiu Bożego Słowa. A jutro na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w kampusie akademickim Wielkie Święto.
Proszę ojca, bardzo dziękuję, że mogłem dzisiaj z radiosłuchaczami dzielić się tym Bożym Słowem i dziękuję za wszystkie dobre echa tych audycji przez nas prowadzonych, które od Państwa otrzymujemy. Rzeczywiście, jutro zapraszamy wszystkich mieszkańców Torunia i okolic na piękne świętowanie na terenie naszego kampusu akademickiego. Piękne świętowanie. Każdy znajdzie coś dla siebie. I dzieci, i dorośli, i melomani znakomitej muzyki chopinowskiej. Serdecznie zapraszamy. Pogoda, jak słyszeliśmy przed chwilą, przed audycją, zapowiada się bardzo piękna. Więc serdecznie zapraszamy na teren Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która współpracuje oczywiście i wyrosła z Radia Maryja i z Telewizji Trwami. Chcemy po prostu pokazać, w jakim środowisku też wychowuje się młodzież, która przychodzi do naszej uczelni, i też w ten sposób pokazać i uczelnię, i miejsce, środowisko wzrastania, kształtowania się, bez wyrzucania jakiegokolwiek aspektu człowieczeństwa, bez wyrzucania tego aspektu, jakim jest wiara i religia.